Gość po 17. Na rozmowę Radia Łódź zaprasza Artur Wolski.
Witam Państwa, witam mojego gościa, którym jest Tomasz Grzybaczewski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich, a także nasz współpracownik. Witam Cię, Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oczywiście, ale nie można abstrahować w tym kontekście od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Większość migrantów, którzy chcą wejść do Polski, to przecież Irakijczycy i Syryjczycy. W tym rejonie od II wojny światowej cały czas się kotłuje. Mówiąc kolokwialnie, najpierw konflikty arabsko-izraelskie, które nieco przycichły po tym porozumieniu słynnym 78 bodajże w Camp David. Wówczas Egipt z Izraelem się porozumiał, choć te izraelsko-palestyńskie konflikty cały czas trwają. Jednak najważniejszym wydarzeniem, moim zdaniem, które miało wpływ na to, co dzieje się dzisiaj, była arabska wiosna w latach 2010-2012, czyli mniej więcej 10 lat temu. Upadły takie dyktatury jak ta w Libii Kaddafiego, były zmiany w Egipcie i wojna domowa w Syrii. Do tego państwo islamskie, które pojawiło się właśnie w Syrii i w Iraku. Czy Zachód nie zrobił źle, nie próbując uspokoić sytuacji na miejscu? W wojnę w Syrii przecież wmieszała się Rosja. Irak, Libia, także Liban są niestabilne politycznie. Do tego talibowie w Afganistanie. Jeśli tam nie doprowadzimy do stabilizacji, to do Europy zawsze będą trafiać tysiące migrantów.
Ja pamiętam rok, to był bodajże 2011, kiedy człowiekiem roku magazynu Time został demonstrant. Tak zbiorczo uhonorowano tych mieszkańców Bliskiego Wschodu, którzy wyszli na ulicę demonstrować przeciwko dyktatorom.
I zaczęło się w Egipcie właśnie.
Tak, zaczęło się to właściwie najpierw Tunezja, potem Egipt, Libia, wreszcie Syria. Ja tak już wtedy, patrząc tą okładkę, miałem bardzo poważne wątpliwości, czy rzeczywiście ta arabska wiosna to jest takie radosne wydarzenie. Niestety historia kolejnych lat pokazała, że sam zapał do przemian, samo pragnienie zmian rządów, wprowadzenia demokracji nie są wystarczające. W miejscach, które nie mają jednak tradycji silnych instytucji państwowych, tradycji demokratycznych rządów, wprowadzenie ad hoc systemów, które my znamy z świata zachodniego, jest po prostu niezwykle trudne. Zresztą, szanowni państwo, powiedzmy sobie szczerze, my jako Polacy, jaki mieliśmy problem z wprowadzeniem instytucji skutecznie działających, demokratycznych.
Ale jednak z tym mają i Rosjanie problemy. Właśnie kraje arabskie i w Afganistanie, tam gdzie silny jest islam, no i rzeczywiście jeśli chodzi o wschód, również Białoruś, Rosja właśnie, na Ukrainie też się to udaje, ale z trudem. Więc rzeczywiście, jeśli tam sytuacji nie naprawimy, to ci ludzie będą cały czas do Europy przyjeżdżać. To jest jakby starcie południa z północą, o czym mówił swego czasu Jan Paweł II.
Tak, to jest dokładnie ten konflikt pomiędzy bardzo zamożnym światem, tak globalnie rozumianej północy, a światem południa, który pogrąża się w chaosie, biedzie, pogrąża się w różnego rodzaju waśniach, czy to religijnych, czy etnicznych. No i niestety sytuacja wygląda na bardzo niedobrze. To znaczy w zasadzie większość w tym momencie tych państw, które zostały wymienione, są albo zdestabilizowane, albo grozi im destabilizacja. Tutaj bardzo się cieszę, że wspomniałeś o Libanie. To jest właśnie tak naprawdę beczka prochu, tykająca bomba, która w każdej chwili może eksplodować.
Chociaż przecież wydawało się, że to jest kraj, który był nazwany Szwajcarią Wschodu, dlatego że tam muzułmanie i chrześcijanie współpracowali, ale do pewnego momentu.
Tak, Liban był przedstawiony jako to państwo, które odniosło na Bliskim Wschodzie sukces, no ale w ostatnich latach mamy potężny kryzys gospodarczy, potężną inflację, zeszłoroczny przecież wybuch w porcie, który zmiótł z powierzchni ziemi niemalże połowę stolicy Bejrutu i po którym Bejrut tak naprawdę się nie podniósł dotychczas. Jednocześnie przecięcie się bardzo wielu interesów geopolitycznych, bo to zarówno Iran, Rosja, również Zachód, Izrael,
Hezbollah,
który jak ostatnio odgrażał się jego przywódca, jest silny jak nigdy dotąd. Także tam zresztą doszło przecież ostatnio do zamieszek, padły strzały, były ofiary śmiertelne. Po tych wydarzeniach Hezbollah ostrzegł, że może dojść do wojny domowej. A na to wszystko jeszcze się nakłada problem w pasie tak zwanego Sahelu. To są te kraje jak Niger, Czad, Mali, północna Nigeria, północna Burkina Faso, właściwie cały pas od wschodu
tam
do zachodu
się cały
Afryki.
Czas kotłuje, przecież była wojna w Etiopii, powstało nowe państwo. Afryka, Azja, Bliski Wschód, niby daleko od nas, a okazuje się, że blisko, dlatego że wystarczy jeden lot samolotem, drugi, trzeci, dziesiąty, trzechsetny i już mamy tysiące imigrantów właśnie z tamtych krajów przy granicy polskiej.
Reżim prezydenta Łukaszenki, oczywiście wspierany przez reżim prezydenta Putina, faktycznie w taki diabelski sposób udowodnił, że w dzisiejszym świecie odległości można bardzo łatwo pokonać. Dotychczas wydawało się, że jeżeli gdzieś jakoś migranci mają dotrzeć do Europy, no to dotrą od południa, bądź przez Morze Śródziemne, bądź przez szlak przez Turcję. No
przez Hiszpanię ewentualnie.
Ewentualnie, tak, bardzo to jest Hiszpania. Ale gdzież, jakim sposobem oni mieliby się znaleźć na granicy z Polską? Okazało się, że rzeczywiście jest to łatwiejsze niż mogliśmy się spodziewać. Wystarczyło uruchomić odpowiednią liczbę połączeń lotniczych po to, żeby wywołać potężny kryzys. Ja myślę, że ta sytuacja jest bezprecedensowa w tym znaczeniu, że nigdy jednak wcześniej nie doszło do kryzysu wywołanego całkowicie sztucznie. To jest operacja zaplanowana, przygotowana, a obecnie przeprowadzana przez reżimy w Mińsku i w Moskwie. Tutaj nie było, tutaj nie ma tego elementu pewnego naturalnego, że rzeczywiście ktoś ucieka, coś takiego się dzieje. To wszystko zostało dokładnie przygotowane. Większość tych migrantów to są przybysze z Iraku, w tym irackiego Kurdystanu, ale nie tylko, bo są tam też chociażby migranci z krajów Afryki, to również Afryki Subsaharyjskiej.
Tak, ale w samym Iraku sytuacja też jest niestabilna. Tam przecież Kurdowie jakby mają dużą autonomię. Mimo to jednak no, mieszkają także w Turcji przecież. Kurdystan to jest kilka krajów i nigdy niepodległości nie mieli. Do tej pory nie mają, a chcą ją uzyskać, ale wydaje się, że jest to raczej niemożliwe. Turcja nigdy na to nie pozwoli. No i ci ludzie trafiają właśnie do Polski, chcą trafić do Polski, a później do Niemiec. Tu jest też problem związany z pomocą humanitarną. Rząd uważa bowiem, że wśród tych, którzy mogą się przedostać, czy chcą się przedostać do Niemiec, mogą być terroryści, którzy później będą latać z nożem czy z kałasznikowym właśnie po zachodzie Europy. Czy twoim zdaniem można połączyć te dwie sprawy, czyli ochronę granic i pomoc humanitarną?
Tak, jak najbardziej. To znaczy granica moim zdaniem musi być chroniona. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której dowolne osoby przywiezione przez obcy reżim będą przekraczały granicę, bo to będzie tylko i wyłącznie zachęta dla tego reżimu, żeby ten proceder kontynuował. Przypominam proceder, na którym reżim Łukaszenki również zarabia pieniądze, dzięki którym finansuje represje wobec swoich obywateli, bo my mamy tak na marginesie, my mamy w Polsce rzeczywiście uchodźców. To są Białorusini, którzy muszą uciekać przed Łukaszenką. Więc my nie możemy do tego doprowadzić, nie możemy uginać się po prostu przed szantażem, przed agresją ze strony zbrodniczego reżimu. Z jednej strony, z drugiej natomiast strony trzeba pomagać, ale w mojej ocenie trzeba pomagać na miejscu. Trzeba pomagać tym ludziom tam, na Bliskim Wschodzie, odbudowywać się swoje domy, odbudowywać gospodarkę. Trzeba pomagać im w budowaniu ich własnej ojczyzny. To też, myślę, ma taki wymiar humanitarny. To nie chodzi o to, żeby wydrenować ten rejon z mieszkańców, żeby ściągnąć stamtąd najlepsze talenty i żeby tam pozostali tylko ci, którzy nie mieli woli, żeby nic z sobą zrobić.
No bo wtedy będziemy mieć olbrzymi kolejny problem, dlatego że wszyscy wykształceni lekarze, nauczyciele wyjadą, a zostaną ci, którzy będą potrzebowali wsparcia. Jeśli chodzi o Liban, to dzisiaj rzeczywiście tam są te ośrodki, w których ci imigranci przebywają w strasznych warunkach. Liban im nie pomoże. Są organizowane akcje humanitarne, między innymi przez polski Caritas na przykład, ale to wszystko za mało. Tam powinny pójść oczywiście gigantyczne pieniądze na to, aby tę infrastrukturę odbudować.
Tak, tutaj potrzebne byłyby potężne programy organizacji międzynarodowych, które byłyby w stanie finansowo wesprzeć te kraje, ale to znaczy oczywiście musi być pomoc, która musi być zapewniana w taki sposób celowy i jej przepływ musi być kontrolowany, żeby te pieniądze po prostu nie przypadały w kieszeniach różnego rodzaju kliki, oligarchów.
Jak to się zdarza w Afryce.
Niestety bardzo często. Ale warto tutaj rzeczywiście wspomnieć, też dziękuję, że o tym powiedziałeś, o tym, że Polacy pomagają. W Libanie chociażby pomaga łódzkie stowarzyszenie, Dom Wschodni, Domus Orientalis, księdza Przemysława Szewczyka. W wspomnianym irackim Kurdystanie, w obozach dla uchodźców, między innymi jezydów, to jest mniejszość religijna, która przeszła prawdziwe piekło pod rządami państwa islamskiego. Tam pomaga organizacja Orla Straż. Tych organizacji jest więcej, więc tam można nieść pomoc i moim zdaniem trzeba to robić. Ja jestem zaskoczony tym, jak teraz przy okazji tego kryzysu nagle w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy: ratujmy, pomagajmy, teraz trzeba. Jakoś wiele chyba tych osób, które tak dzisiaj głośno krzyczą, przez ostatnie lata milczało, kiedy rzeczywiście ta pomoc w tamtych miejscach była potrzebna.
Mówimy Białoruś, mówimy kraje Bliskiego Wschodu, Zachód, a tymczasem gdzieś w tle pojawia się Rosja. Rosyjski MSZ dzisiaj powiedział, że Polska najechała Irak, teraz powinna przyjąć migrantów.
Myślę, że Rosja, jeżeli chodzi o to, jak najeżdżać inne kraje, to ma rzeczywiście wielkie doświadczenie. Robi to właściwie niemalże od początku swojego istnienia jako państwo rosyjskie. Polska nie najechała Iraku. Polska brała udział w misji międzynarodowej, która była tam realizowana. To, czy była ona potrzebna i oceny jej działalności jest zupełnie
inna. No tam w sumie tylko cztery kraje. Polska, Wielka Brytania, Australia i Stany Zjednoczone oczywiście.
Tak. I pytanie, na ile oczywiście te działania były skuteczne. Ja powiem szczerze, jestem bardzo sceptycznie, jeżeli chodzi o pomysł ówczesnej administracji prezydenta George'a
Busha. Tak, ale wszyscy wierzyli w to, że tam jest broń atomowa.
Tak, mówiłeś, broń chemiczna.
Tak.
Natomiast oczywiście, gdyby Polska w żadnym stopniu nie była najeźdźcą, no to jest typowe dla propagandy rosyjskiej odwracanie, też powiem kolokwialnie, kota ogonem, próba zamiany pozycji agresora i ofiary. Polska nikogo nie najeżdżała w Iraku, natomiast dzisiaj Polska jest ofiarą rosyjsko-białoruskiej agresji.
Dobrze, to powiedz mi, jak to się skończy? No, ciężko antycypować, prawda?
Tak, to jest, myślę, pytanie bardzo trudne, ponieważ te dwa reżimy są zdeterminowane, żeby ten kryzys eskalować. Wydaje się w mojej ocenie, że może dojść do sytuacji, kiedy ze strony białoruskiej w stronę naszych funkcjonariuszy padną strzały. Na pewno marzeniem Łukaszenki i Putina jest to, żeby polscy żołnierze
strzelali do migrantów.
No proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał przekaz w mediach, prawda? Polscy żołnierze strzelają do bezbronnych ludzi.
A czy to nie jest zasłona dymna w kontekście tego, co dzieje się przy granicy rosyjsko-ukraińskiej?
Ja myślę, że to jest zasłona dymna w dwóch wymiarach. Po pierwsze, to jest kwestia granicy ukraińsko-rosyjskiej. Mówimy tu oczywiście o Donbasie i potencjalnych przygotowań do ponownego rozpalenia tego konfliktu. Tak. Z drugiej strony to jest przykrywka do tego, żeby wprowadzić na Ukrainę rosyjskie wojska i żeby one już tam pozostały na stałe i to w znacznej liczbie. Krótko mówiąc, żeby Polska teoretycznie na mapie graniczyła z Białorusią, ale w praktyce, żebyśmy od wschodu graniczyli z Rosją, z rosyjskimi wojskami. To będzie sytuacja niezwykle niebezpieczna, nie tylko z perspektywy Polski, ale również naszych przyjaciół z państw bałtyckich. Litwa zostanie z dwóch stron osaczona. Przesmyk Suwalski zostanie z dwóch stron osaczony przez wojska rosyjskie. I moim zdaniem na to gra Putin. Putin chce, żeby w praktyce Białoruś wróciła do macierzy, tej wielkiej, imperialnej rosyjskiej macierzy.
Ale korzystając z okazji, że w Stanach Zjednoczonych jest inny prezydent?
Niewątpliwie to była zachęta. Znaczy, ja w ogóle uważam, że my od roku obserwujemy popis uległości Zachodu wobec Rosji. I to zarówno Unia Europejska, jak i administracja Joe Bidena, no skandaliczna decyzja o nienakładaniu sankcji na gazociąg Nord Stream 2, pomimo tego, że prezydent Joe Biden w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że zrobi wszystko, żeby tę inwestycję zatrzymać. Tak się nie stało. No, Rosja kieruje się ligą imperialną. Innymi słowy, Rosja będzie się rozpychała wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli tylko będzie widziała przestrzeń do swoich działań, to ona w tą stronę pójdzie. Zatrzyma się tam, gdzie napotka realną siłę. Dzisiaj tej siły po stronie Zachodu.
Czyli rozumiem, że z Rosją trzeba rozmawiać tak, jak rozmawiał słynny prezydent Ronald Reagan. Tak?
Myślę, że to byłaby najpiękniejsza puenta naszej rozmowy. No tak, no z bandytami nie da się negocjować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Grzybaczewski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich, a także współpracownik Radia Łódź. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.